Jeszcze tydzień temu w trakcie tej audycji mówiłem o 18 przypadkach zakażenia SARS-CoV-2 w Polsce. Dziś mamy już ponad 200. Jak zapobiegać zakażeniu koronawirusem SARS-CoV-2? Dla kogo jest on szczególnie groźny? I gdzie szukać pomocy medycznej w razie jakiejkolwiek choroby w stanie zagrożenia epidemicznego? O tym powiemy w tym wydaniu Szlachetnego Zdrowia. W trakcie audycji czekamy na pytania słuchaczy. Czynny jest nasz telefon do studia 85 7 44 22 22. Powtórzę, 85 7 44 22 22. I można zadawać pytania naszym gościom. A są nimi zastępca dyrektora do spraw lecznictwa Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, doktor nauk medycznych Marzena Juczewska. Dzień dobry pani.
Dzień dobry państwu.
I specjalistka medycyny rodzinnej Joanna Szeląg. Witam panią.
Dzień dobry.
Przed mikrofonem Włodzimierz Filipowicz. Dzień dobry. Społeczna wiedza na temat koronawirusa z dnia na dzień jest coraz większa, ale wraz z nią rodzą się kolejne wątpliwości i pytania. Zacznijmy od najświeższych danych na temat przebiegu pandemii w Polsce. Ministerstwo Zdrowia przekazało informację o kolejnych 28 potwierdzonych przypadkach koronawirusa w Polsce. Do tej pory w naszym kraju stwierdzono obecność koronawirusa u 205 pacjentów. Nie stwierdzono w województwie podlaskim. Przypomnę, że jest już piąta ofiara, to 57-letni mężczyzna, który miał choroby współistniejące. Pozostali pacjenci według ministerstwa są w stanie stabilnym. My przejdźmy zatem do tego, co interesuje naszych słuchaczy, a już przed programem otrzymaliśmy bardzo dużo pytań. Zacznijmy od tych, które interesują jednego z naszych słuchaczy, a dotyczą właśnie sposobu leczenia się w tej trudnej sytuacji. I oto pierwsze pytania. W ogóle zacznijmy od tego, dlaczego powinniśmy zostać w domu?
Mamy stan zagrożenia epidemicznego. W związku z tym trzeba pamiętać o tym, że jedną z podstawowych zasad ograniczenia szerzenia się epidemii jest izolacja. Więc jeżeli nie potrzebujemy, jeżeli nie musimy wyjść z domu, jeżeli nie musimy pójść do pracy, jeżeli nie musimy zrobić podstawowych zakupów, to najlepiej, żeby ten czas spędzić w domu. Dzieci powinny pozostać w domu i nie powinien to być czas, kiedy te dzieci spotykają się ze swoimi koleżankami, kolegami, chyba że online. To nie powinien być czas spotkań rodzinnych, świętowania, natomiast zostajemy absolutnie tylko i wyłącznie wraz ze swoimi domownikami, chroniąc w ten sposób zarówno ich, jak i pozostałą część społeczeństwa. Pamiętajmy o tym, że jeżeli idziemy na zakupy, to idziemy pojedynczo, a nie całą rodziną. Że jeżeli chcemy skonsultować się z lekarzem, to najpierw dzwonimy, a nie od razu idziemy. Więc są pewne podstawowe zasady. Dzięki temu mamy szansę na to, że ta epidemia nie będzie się rozwijała w sposób piorunujący. Że nie będzie w krótkim czasie bardzo dużego szczytu zachorowań. Będzie spłaszczona i właściwie walczymy głównie o to, żeby nie było bardzo licznych zachorowań w krótkim czasie, tak aby wszystkim, którzy zachorują, można było udzielić pomocy medycznej.
Czyli innymi słowy mówiąc, żeby nie zatkać możliwości służby zdrowia.
Kolokwialnie to ujmując, tak.
No a jeśli chodzi, bo też są takie pytania, a na spacer?
Jeżeli to jest spacer po lesie, to nie ma przeciwwskazań. Jeżeli to ma być spacer po galerii, no w tej chwili w większości tam sklepy są zamknięte, to absolutnie nie.
Mówimy tylko
więc
o świeżym powietrzu.
Jeżeli zachowujemy właściwą odległość od innych, chyba że idziemy na spacer z domownikiem, z którym i tak jesteśmy w bliskim kontakcie, to wtedy jak najbardziej można ten czas spędzić na świeżym powietrzu, ale trzeba pamiętać o tym, że zachowujemy odpowiednią odległość, najlepiej w miejscach, w których jest mało albo wcale.
Pozostając jeszcze przy tym wątku świeżego powietrza, trzeba otwieranie okien, wietrzenie.
Też jest wskazane, jest jednym z elementów postępowania. Zresztą nie tylko w przypadku infekcji koronawirusem. W przypadku wszelkich infekcji wirusowych zawsze zalecamy regularne przewietrzanie pomieszczeń.
Popularnym miejscem na spacery stały się ostatnio nie tylko na spacery balkony. Czy przebywanie na balkonie, gdzie nie ma tego ruchu, gdzie można się przeziębić właśnie wychodząc tak nieodpowiednio ubranym, jest wskazane czy nie?
Szczerze mówiąc, chyba w Polsce jest to mało popularny sposób. Ani pogoda temu nie sprzyja, ani chyba nasz styl spędzania czasu.
No ale może zacząć sprzyjać,
szczerze mówiąc, nie zastanawiałam się nad tym, czy te balkony mają jakikolwiek sens. Chyba bardziej spacer niż balkony. Natomiast no, muszą być w odległości co najmniej tych 2 metrów. Krótkotrwały kontakt. Najlepiej jednak nie kontaktować się inaczej niż tylko poprzez multimedia. W tej chwili mamy tak rozwinięte multimedia, to z czym walczyliśmy przez długi czas, żeby nie skupiać się na nich, no w tym wypadku akurat może spełnić rolę komunikatora społecznego.
No dobrze, to w takim razie teraz przejdźmy do rzeczy zasadniczych, tych, które ograniczyły rozporządzenia. Jakie świadczenia medyczne z powodu stanu zagrożenia epidemicznego wstrzymane są i na jak długo, pani dyrektor?
Wstrzymane są takie świadczenia, które wymagają zaangażowania specjalistycznego personelu przez długi czas, więc duże zabiegi operacyjne planowe, które wymagają rezerwy krwi, które angażują specjalistów i które mogą zostać przełożone w czasie. Do kiedy świadczenia medyczne są wstrzymane z powodu stanu zagrożenia? No, trudno nam powiedzieć, bo zobaczymy, jak się będzie sytuacja rozwijała. Natomiast chcę podkreślić, że nie ma wykazu takich świadczeń medycznych, które są restrykcyjnie zabronione, że to jest stan zagrożenia, to nie jest plaga egipska, to jest przygotowanie społeczeństwa do możliwości zachorowania większej liczby osób niż to jest w chwili obecnej, ale nie zwalnia ta sytuacja ani społeczeństwa, ani nas wszystkich, którzy tym społeczeństwem jesteśmy, od możliwości zachorowania na inne choroby, ani od chorób, które już mamy w sobie. Dlatego udzielanie pomocy medycznej nie jest zawieszone, ani nie są placówki medyczne zamknięte. Mogą ograniczyć swoją działalność, na to jest rekomendacja ministra zdrowia, są stosowne przepisy, które umieszcza NFZ na swoich stronach, aktualizowane codziennie.
Jeśli państwo mają jakieś pytania dotyczące organizacji, nie tylko służby zdrowia, w tym szczególnym okresie, to przypominam telefon 85 744 2222. Można do nas dzwonić. Kontynuujmy zatem wyjaśnianie, co można, czego nie można, a gdzie szukać i jakiej pomocy medycznej w razie potrzeby, więc ludziom zęby bolą, niektórzy mają inne choroby niż ten koronawirus, który, jak się okazuje, w porównaniu z grypą na przykład, to jest pikusiem dla niektórych zresztą tylko.
Tak, na razie żniwo śmiertelne zebrała w Polsce grypa większe niż koronawirus, tak według danych statystycznych na dziś. Ale czy grypa, czy infekcja koronawirusem, czy jakakolwiek inna choroba stanowi zagrożenie życia i zagrożenie zdrowia, a czy to jest zagrożenie życia czy zdrowia, trudno samemu chorującemu ocenić.
No
dlatego
właśnie
rekomendujemy najpierw teleporady, czyli telefon, czy to do lekarza swojego rodzinnego, czy do poradni specjalistycznej, do której byliśmy wcześniej umówieni, poprzedzić tę wizytę telefonem, w którym upewnimy się, czy rzeczywiście ta wizyta jest konieczna w tym przewidzianym wcześniej czasie, czy nie może poczekać. A jeśli sytuacja jest nagła, mamy jakieś gwałtowne objawy, pogotowie ratunkowe w dalszym ciągu funkcjonuje, telefon 112 działa, jeśli to jest sytuacja bardzo nagła i w tych nagłych sytuacjach możemy korzystać w dalszym ciągu z usług zdrowotnych, prawda?
Mamy na telefonie panią Halinę. Słuchamy panią. Pytanie?
Chodzę na rehabilitację. Czy rehabilitacje nie muszą być zamknięte? Przecież starszym osobom nie wolno wychodzić nigdzie. A tam są same starsze osoby i cały czas jest to czynne. Nie rozumiem.
Dziękujemy bardzo. Proszę o odpowiedź.
Tak, placówki medyczne nie będą zamykane wszystkie. W tej chwili w naszym województwie nie stwierdzono też jeszcze żadnego zachorowania, więc jesteśmy w sytuacji zagrożenia epidemią. Natomiast jeśli chodzi o rehabilitację, na którą, tak jak pani słusznie zauważyła, uczęszczają osoby starsze w dużej mierze, no, rekomendacja, czyli zalecenie jest takie, żeby raczej unikać tych skupisk ludzkich, raczej nie wychodzić z domu, tak jak pani mówi. Także wznowić tę rehabilitację po okresie ustąpienia tego zagrożenia.
Czyli odłożyć sobie to,
odłożyć
co jeszcze
sobie w czasie.
Teraz tak. Pani Helena jest na linii. Słuchamy panią.
Proszę pana, ja potrzebuję insuliny i paski. Wczoraj dzwoniłam cały czas do swojej przychodni i nikt nie odpowiada. I dzisiaj też dzwoniłam. I cały czas jest telefon zajęty. Nie wiem, jak dojść, czy dojść. Tam trzeba, czy... Nie wiem, ale mnie są potrzebne mniej insulina.
Dziękuję bardzo. Co w takiej sytuacji nasza słuchaczka ma zrobić, pani dyrektor?
Powinien ten telefon działać. My przekazaliśmy na stronce NFZ-u wszystkie telefony, które służą teleporadami zarówno wśród lekarzy rodzinnych, jak również teleporady są dostępne w opiece specjalistycznej. Tak jak tutaj pani mówi, chodzi pewnie o poradnię również diabetologiczną. Jeśli coś nie działa, bardzo prosimy o sygnał do NFZ-u.
Ale do NFZ-u też nie tak łatwo się dodzwonić.
Jeszcze raz przypomnę, telefon do NFZ-u 85 745 95 00.
Ale ja nie mówię dlatego, że to tak. wymyśliłem, tylko wiem, tak. że były problemy z dodzwonieniem tak. się do tych punktów.
Jeśli chodzi o problemy, jeszcze wczoraj mieliśmy sygnały i centralnie również, że liczba telefonów na telefoniczną informację pacjenta, to o czym mówimy od dawna, przekroczyła 30 tysięcy.
I co zrobiliście?
I z dniem dzisiejszym zaangażowane zostały liczne zastępy wolontariuszy, którzy po odpowiednim przeszkoleniu uzupełnili tę obsługę infolinii, także mamy nadzieję, że dzisiaj już tego problemu nie będzie.
No to tej pani, która przed chwilą dzwoniła, no wskazujemy inną możliwość, zadzwonić do NFZ-u i powiedzieć, że nie działa tam telefon. No, czy tak. To jest jakiś sposób znalezienia kontaktu. Na szczęście teraz telefony nie są już drogie, przeważnie bezpłatne, no i w związku z tym dzwonić do skutku. Taka rada?
Myślę, że tutaj przede wszystkim trzeba wziąć pod uwagę dwie rzeczy. Po pierwsze, teleporady są czymś zupełnie nowym, co wchodzi dopiero w tym roku, a ten stan epidemii przyspieszył bardzo ich wdrożenie. Jednym problemem jest ilość dzwoniących, czyli w tej chwili naprawdę nawet małe przychodnie odbierają po kilkaset telefonów dziennie. A drugim problemem jest to, że nie tylko wystarczy kupić dodatkowe numery, ja dokupiłam na przykład dwa, ale trzeba mieć personel, który te numery odbierze.
Jasne.
Więc
w tej
trzeba cierpliwość
dodzwoniła się do nas pani Krystyna, słuchamy panią.
Uzbroić.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Czy mogę uzyskać taką poradę? Czy mam termin mammografii? Czy mam się zgłosić na wykonanie tej mammografii?
Bo to jest pytanie do pani dyrektor, bo to jest usługa finansowana przez NFZ.
Takie rekomendacje ministra zdrowia i zalecenia nasze to są takie, żeby badania profilaktyczne o te 2 tygodnie odłożyć. Mamy nadzieję, że sytuacja się unormuje. W tej chwili badania profilaktyczne, aczkolwiek o ich wartości wszyscy wiemy i promujemy tę profilaktykę, ale trzeba po prostu kierować się zdrowym rozsądkiem, unikać kontaktu, który nie musi być w tym momencie.
Na razie mówimy o 2 tygodniach, a co no będzie, jak będzie dłużej, bo ja już zgaduję, co pani chce zapytać dalej.
Ja uspokajam mówiąc o tych 2 tygodniach, dlatego że sytuacja jest monitorowana na bieżąco, dlatego wszystkie informacje umieszczamy też na stronie NFZ-u, również na stronie Inspekcji Sanitarnej. I zmienia się sytuacja z dnia na dzień i proszę bardzo, będziemy też o tym komunikować innymi drogami. Zobaczymy, jakie będą zalecenia za te 2 tygodnie.
A czy musimy poinformować taką poradnię, do której mieliśmy przyjść, ale nie przyjdziemy, bo właśnie się boimy albo zdecydowaliśmy, że odłożymy?
Tak, koniecznie trzeba zgłosić swoją nieobecność. To jest problem nie tylko związany z zagrożeniem pandemią. To jest generalnie problem opieki specjalistycznej, że pacjenci, którzy nie zamierzają przyjść na wizytę z różnych powodów, czy choroby, czy odbycia wizyty gdzie indziej, nie zgłaszają tego. To jest 60% takich wizyt, więc przy okazji sytuacji obecnej to tym bardziej jest istotne, żeby zgłosić swoją nieobecność.
Pan Andrzej jest na antenie, słuchamy pana.
Ja chciałem spytać, pracuję jako kierowca samochodu ciężarowego w dużej firmie. Chciałem spytać, czy takie środki podstawowe do mycia rąk, jakieś żele, jakieś rękawiczki, to sam każdy powinien w własnym zakresie, czy to zakład powinien to udostępnić?
No to tutaj akurat nie mamy odpowiedniej osoby, ale tak na zdroworozsądkowo, to jak to powinno być, drogie panie?
Zdroworozsądkowo prawdopodobnie powinien zapewnić to pracodawca. Natomiast musimy pamiętać o tym, że w tej sytuacji nawet jednostki ochrony zdrowia mają problem z zaopatrzeniem się w środki ochrony osobistej, środki dezynfekcyjne. Natomiast rzeczywiście należałoby dążyć do tego, żeby takie środki były w dyspozycji osób, które muszą chodzić do pracy i mają kontakt z innymi.
No ale jeżeli nie ma tego, to co ten człowiek, żeby samego siebie ochronić?
Myślę, że słusznie
mieć?
Pan zauważył, że nie ma tutaj osoby, która by była w stanie odpowiedzieć, jak to zorganizować. Natomiast to, co potrzebne, to jest środek dezynfekcyjny, to jest korzystanie z wody i mydła, jeżeli tylko jest taka możliwość, więc jak najczęściej. Zachowywanie odpowiedniej odległości, noszenie rękawiczek.
Kolejne pytanie, pani Irena jest na antenie. Za chwileczkę pani dyrektor jeszcze pewnie będzie chciała uzupełnić tamto. Mhm. Słucham panią.
Dzień dobry. Ja może ściszę radio.
Bardzo proszę.
Ja mam taki problem. Na jutro dzwonię z Hajnówki, na jutro mam skierowanie do gastrologa. Dzwonię do swojej przychodni, jest tylko krótki sygnał. Nikt nie odbiera telefonu, więc nie wiem, co mam robić, a mam już 72 lata.
Jeżeli to jest krótki sygnał, to domyślam się, że jest po prostu telefon cały czas zajęty. Mam nadzieję, że słuchawka nie jest odłączona, odłożona. Co w takiej sytuacji zrobić, pani dyrektor?
A dzwonię od samego rana. i cały czas ten sam sygnał.
Za mało telefonów z tego wynika.
Z tego widać, że za mało telefonów, czy za mało osób. O to, o czym mówiliśmy przed chwileczką.
To jest poradnia w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym, czy gdzie?
Nie, to jest w Hajnówce.
A, w Hajnówce.
No i myślę, że trzeba kierować się zdrowym rozsądkiem w takiej sytuacji. Mogę powiedzieć, co sama robiłam, że dzwoniliśmy do sąsiedniej przychodni, być może telefon jest właśnie czy zajęty, czy nieczynny, czy uszkodzony, żeby porozumieć się po prostu z placówką. No, nie jechać.
Najpierw na pewno nie jechać, tylko najpierw zadzwonić. Tak. No dobrze, to jeśli chodzi o taką konieczność, to na pogotowie często tam szukamy tej pierwszej pomocy, bo nie wiemy, gdzie pojechać. To jak teraz funkcjonuje stacja, jak w ogóle funkcjonują stacje pogotowia ratunkowego?
Pogotowie funkcjonuje normalnie.
To znaczy, że
sytuacjach.
Mogę sobie pójść i tak
nie,
wejść?
Można no zadzwonić. Właśnie. Można zadzwonić nie, na pogotowie.
Ono nigdy nie funkcjonowało tak, że można tam pójść.
To jest w mniemaniu takim społecznym. No, temu no służy, pójściu
tak
służyła...
Tak sobie wyobraża.
Tak, nocna i świąteczna pomoc lekarska, do której udajemy się też w sytuacjach takich, które nie mogą poczekać, które muszą być osobiście, też najlepiej wcześniej zadzwonić. Natomiast pogotowie to jest sytuacja nagła i temu służy telefon. Czy 112, czy 39, w każdym razie pomoc będzie udzielona, ale też pomoc najpierw telefoniczna do oceny, jaka powinna być.
Jeszcze do tego pogotowia za chwilę wrócimy, żeby dopytać szerzej. Pan Stefan dzwoni do nas, słuchamy pana.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Proszę państwa, od godziny 8 żona siedzi na izbie przyjęć w klinice chorób płuc i nic nie wiadomo jak dalej. Ile można czekać na przyjęcie?
Rozumiem, że w Białymstoku.
Tak. Ma skierowanie na dzisiaj do przyjęcia.
No trudno jest mi odpowiedzieć. Nie wiem, czy dadzą
radę
pani
odpowiedzieć. Myślę, że równie trudno nam odpowiedzieć.
Tak. To trzeba zapytać na miejscu w tym szpitalu, gdzie znajduje się żona, osoby decyzyjne. Dlaczego jest to oczekiwanie? Czy to jest przyjęcie planowe, odwołane? Czy to jest przyjęcie nagłe? To powinno już być zrealizowane. No, trudno nam powiedzieć.
Jasne, to wróćmy do tej pomocy w pogotowiu ratunkowym, czyli teraz wygląda to tak, że najpierw dzwonimy i nam powiedzą, co mamy zrobić.
Zawsze powinno tak było wyglądać w pogotowie, prawda? Nie.
Ale ja wiem, że tak nie wyglądało i panie też wiedzą, że tak nie wyglądało. Podobnie zresztą izby przyjęć w szpitalach. Jak to funkcjonuje? No pan jest tutaj w klinice, przed chwilą tutaj mówił pan Stefan.
No, izby przyjęć w szpitalach w tej chwili też są miejscem, które nie jest rekomendowane jako miejsce, do którego powinni przyjść pacjenci potencjalni, czy ci, którzy się źle czują. Jest to miejsce, gdzie powinni być ci chorzy, którzy zdecydowanie są kierowani na te izby przyjęć po uprzedniej konsultacji z lekarzem, to podkreślam.
A co z dziećmi? Dużo ludzi ma pociechy, chce, żeby były zaszczepione, jest jakiś bilans, jest mnóstwo różnych planowych działań. Pani doktor, pani jest właśnie taką lekarką, która się zajmuje całymi rodzinami. To co oni mają zrobić?
W tej chwili zgodnie z rekomendacją Krajowego Konsultanta Pediatrii, Krajowego Konsultanta Medycyny Rodzinnej i Krajowego Konsultanta Epidemiologii zawieszono do końca kwietnia bilanse, czyli takie badania typowo profilaktyczne, które można odłożyć. Natomiast jest też rekomendacja do rozważenia czasowego odłożenia szczepień tych, które można bezpiecznie odłożyć, typu dawka przypominająca na przykład. Natomiast to jest wszystko do rozwagi i ustalenia bezpośrednio z lekarzem w swojej przychodni.
Czyli skontaktować się tak jak z nami się kontaktuje.
Dlatego, że nie
teraz...
każdą szczepionkę można odłożyć i tutaj, no i zawsze trzeba zabezpieczyć to dziecko, które wtedy przyjdzie, to też musi być zorganizowane.
Żeby nie miało kontaktu z ewentualnie osobami, tak, które będą właśnie w poradni. Przy telefonie pani Ania. Pani Aniu, słuchamy.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Ja mam takie pytanie. Jakie powikłania zostawia po sobie ten wirus, jeżeli już na nieszczęście złapiemy gdzieś tam, od kogoś się zarazimy?
Czy możemy odpowiedzieć na to pytanie?
Myślę, że jeszcze wszystko jest w toku i tak naprawdę nie znamy szczególnie długofalowych powikłań. Wiemy, że po ciężkim przechorowaniu płuc to zapalenie płuc ma charakter włókniejący, czyli jest to najczęściej ten typ uszkodzenia, który pozostawia trwałe ślady. Czy tak będzie, czy będzie się rozwijało potem w czasie, tego na razie jeszcze nie wiemy, za krótko znamy wirusa.
Jasne. I teraz pytanie od naszych internautów. objawów. W przypadku jakiegokolwiek bólu, przeziębienia czy podejrzenia koronawirusa absolutnie nie wolno zażywać ibuprofenu. Zażywamy jedynie leki na bazie paracetamolu. Tak tutaj napisała właśnie osoba, która do nas przesłała to pytanie. Czy to jest prawda?
Pojawiły się pojedyncze doniesienia, ale trzeba pamiętać o tym, że przy tak rozwijającej się epidemii nowego wirusa będziemy mieli tylko pojedyncze doniesienia i nie do końca zweryfikowane. Rzeczywiście pojawiły się doniesienia, które mówią o tym, że stosowanie ibuprofenu czy NLPZ-ów pogarsza przebieg infekcji.
Natomiast NLPZ-y to są te, które
leki niesterydowe przeciwzapalne.
Tak, tak.
Niekoniecznie
obniżają?
One służą do obniżenia gorączki.
Właśnie.
Są stosowane również w innych schorzeniach, ale trzeba zawsze pamiętać, że jeżeli to są nasze leki przewlekłe, nie tylko te, ale jakiekolwiek, to nie bazujmy na informacjach z internetu. Zawsze to skonsultujmy ze swoim lekarzem. Nie odstawiajmy leków bez konsultacji. Na podstawie jakiegoś doniesienia gdzieś z mediów, z jakichś forów i tak dalej.
No ten ibuprofen to nie jest
ibuprofen taki... jest dość łatwo zastąpić paracetamolem, więc to nie jest żaden problem. Nawet gdyby to doniesienie później w długofalowych obserwacjach się nie potwierdziło. Natomiast są takie leki, które już pojawiają się sygnały, że ludzie próbują odstawiać, bo gdzieś przeczytali, że mogą szkodzić. Więc zdecydowanie odstawienie większości leków przewlekłych bez konsultacji z lekarzem może bardziej zaszkodzić niż ten sam
to
lek.
Z Francji ta cała informacja o tym
ibuprofenie tak.
dotarła do
I
nas.
I już pojawiają się doniesienia, które mówią, że nie ma tak naprawdę potwierdzenia. Ale to wszystko jest na razie, można by powiedzieć, w toku.
Pan Łukasz pisze tutaj w poczcie. Zwracam się z pytaniem, mianowicie, czy osoba po operacji w szczepieniu sztucznej zastawki jest w grupie osób podwyższonego ryzyka? Dodam, że operacja miała miejsce 5 lat temu, pacjent około 35 lat.
Wszyscy pacjenci, którzy mają choroby przewlekłe, układu krążenia czy oddechowego, znajdują się w grupie ryzyka. W grupie ryzyka również znajdują się pacjenci, którzy na przykład przyjmują leki obniżające odporność, immunosupresję, bo tacy pacjenci też są i o tym trzeba pamiętać. Tych pacjentów szczególnie chronić. Temu służy między innymi właśnie teleporada w POZ-cie i odgrodzenie takich pacjentów od ewentualnych pacjentów infekcyjnych, tak żeby nawet jeżeli muszą przyjść, żebyśmy mogli im zapewnić indywidualną poradę samotną w poradni, o tak bym powiedziała. Także to są bardzo istotne rzeczy. Pamiętajmy również w rodzinach o takich pacjentach.
Teleporada to znaczy, że tam, gdzie pani przyjmuje, w tej chwili pani nie przyjmuje. To się dodzwonić nie można.
W tej chwili jest inny lekarz.
Inny lekarz.
Tak, czyli oczywiście, że tak.
Czyli cały
Gdybym
czas...
musiała przyjmować, to by mnie tutaj nie było.
No ja bym się źle czuł wtedy, także dobrze, że pani to tak wyjaśniła. Pojawiły się również na naszej antenie informacje dotyczące przebiegu zakażenia i choroby u osób z nadciśnieniem tętniczym. To jest pytanie od pani Marii. Czy rodzaj leku stosowanego na nadciśnienie byłby w tym przypadku istotny, szczególnie dla osoby starszej z chorobami współistniejącymi, przyjmującej valsartan? Jakie grupy leków na nadciśnienie wydawałoby się najbezpieczniejsze, jeśli chodzi o koronawirusa?
W tej chwili, mimo różnych doniesień właśnie internetowych i na różnych forach, nie ma zalecenia, by zmieniać jakiekolwiek leczenie nadciśnienia. I proszę pamiętać, jeszcze raz powtórzę, wszelkie tego typu wątpliwości należy konsultować ze swoim lekarzem. Nie na forach internetowych, nie w radio, nie w innych mediach.
Ale nas trzeba słuchać z tego, co...
Tak, natomiast ten przekaz, który chciałabym, żeby dotarł, to jednak, jeżeli mamy wątpliwości, nie odstawiajmy leku, tylko skontaktujmy się ze swoim lekarzem. Rzeczywiście o jednej z grup leków mówiono, że być może pogarsza przebieg choroby. Absolutnie jest zalecenie, by nie zmieniać tej grupy leków. Nie ma potwierdzenia, że rzeczywiście pogarsza.
Polskie Radio Białystok, kolejny telefon. Pani Jola, słuchamy.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Ja mam takie pytanie, czy mąż, który przeszedł w 2002 roku odmę płucną, to jest w tym właśnie takim zagrożonym ryzyku, jakby się pojawił ten koronawirus?
Słuchamy odpowiedzi.
Przede wszystkim zależy od etiologii, czyli na jakim tle była ta odma. Więc jeżeli nie była to odma urazowa, no to niestety, ale bardzo możliwe, że będzie w grupie ryzyka.
No bo
tutaj
to jest...
nie da się odpowiedzieć w sposób taki jednoznaczny, tak jak na przykład w przypadku chorób układu krążenia, czy cukrzycy, czy chorób układu oddechowego, gdzie
to
one
była
są
odma
ewidentne.
Samoistna.
Samoistna odma.
Więc wszystko tak. zależy od tego, czy rzeczywiście bodmy samoistne mogą nawracać, mogą być na różnym tle, może być w grupie ryzyka. Trzeba pamiętać o tym, że należy zachować jak najdalej idącą ostrożność, środki higieniczne, myć często ręce, unikać skupisk ludzi, nie zapraszać znajomych, gości, nie wychodzić na zakupy. Jeżeli ktoś inny, a nie mąż, wychodzi na te zakupy, to dobrze umyć ręce po powrocie.
To jeszcze tak przy tej okazji zapytam. Ktoś siedzi w domu, no i sobie zrobił wietrzenie, niechcący powstał przeciąg, no i się przeziębił. Czy to już jest właśnie powód do tego, żeby się przejmować, że to zaraz koronawirus się pojawi znikąd?
No trzeba pamiętać o tym, że oprócz koronawirusa nadal są wszystkie inne schorzenia, które mieliśmy do tej pory, w tym na przykład grypa, w tym również infekcje grypopodobne, więc nie każda infekcja, nie każda choroba z objawami infekcji będzie infekcją koronawirusową. Zresztą to widać po wynikach testów.
Pani Halina przy telefonie. Dzień dobry pani.
Dzień dobry. Ja mam taką sprawę. Jestem osobą no już dość w zeszłym wieku, bo mam prawie 85 lat. Skończyły mi się leki i tutaj mieszkam na Witosa. Przychodnia zamknięta i cóż ja mam zrobić?
A telefon
pani... który jest na receptę, nie odpowiada.
No właśnie. Co zrobić w takiej sytuacji?
Znaczy powiem tak, no dzwonić do skutku. To jest zdecydowanie najlepsza droga. Niektóre poradnie uruchomiły również możliwość kontaktu czy przekazania informacji, szczególnie o receptach drogą mailową, więc można by poprosić.
Ale tu pani sądzę, że jednak nie przekaże.
Telefon pani ma, bo dzwoni. Natomiast można by poprosić, zapytać sąsiadów, bo często mamy młodych sąsiadów. Oni mogą być zorientowani w internecie. Oni mogą nam pomóc w tym kłopocie.
A nocna i świąteczna opieka.
Sąsiad pomoże, przecież sąsiad mi recepty nie wypisze, mi insulina jest potrzebna, jestem cukrzykiem i mam jeszcze wiele innych chorób.
No my też nie jesteśmy w stanie pomóc tutaj w tej audycji, natomiast możemy zaproponować możliwe rozwiązania. No niestety, ale system jest nowy, teleporad jest bardzo dużo, więc rzeczywiście może być problem z dodzwonieniem się. No trzeba to tak sukcesywnie. I trzeba pamiętać o jeszcze jednym, żeby nie czekać, aż się będą kończyły leki. Jest połowa opakowania, już wtedy starać się poprosić o nowe.
A czy w takiej sytuacji, kiedy nie możemy się dodzwonić do tej swojej poradni, czy jest jakaś inna, do której możemy dzwonić i tam szukać ewentualnie pomocy? Świąteczna pomoc?
Przede wszystkim żadna inna poradnia nie będzie miała dokumentacji medycznej pacjenta. Poza tym pani ma 85 lat, więc prawdopodobnie ma leki tak zwane na S, czyli leki bezpłatne i te może otrzymać wyłącznie w swojej poradni.
Czyli tutaj jest dość skomplikowana sytuacja. W związku z tym, a czy w takiej sytuacji, jak tak sobie teraz myślę, na gorąco, można zadzwonić na przykład na do gdziekolwiek, żeby sprawdził, czy tam jest ktoś i telefon, czy działa?
Szczerze mówiąc, nie wiem, w jaki sposób ktoś miałby sprawdzić to. Niestety jesteśmy w sytuacji szczególnej i trzeba pamiętać o tym, że prawdopodobnie no, pierwszy tydzień działają teleporady, teraz drugi tydzień się zaczął, działają rzeczywiście tak intensywnie teleporady. W związku z tym zarówno pacjenci, jak i poradnie muszą się do tego dostosować. Czy to zamawiając dodatkowe numery telefonów, czy inaczej organizując linie, czy wprowadzając kolejkowanie. Są bardzo różne sposoby. Czy też udostępniając chociażby kontakt mailowy, który może ta pani nie skorzysta z kontaktu mailowego, ale skorzysta część pacjentów, którzy teraz dzwonią. Więc to też są, no po prostu musimy się jednak uzbroić w tym czasie w cierpliwość i jednak rozwiązaniem nie jest pójście do przychodni.
Pani Ala dzwoni do nas. Dzień dobry pani.
Dzień dobry. Chciałam tylko podpowiedzieć tej pani starszej, że w życiu nigdy nie dodzwoni się na Witosa. Nigdy. Widziałam dzisiaj, jak pan łomotał i wyzywał różnych tam pracowników i nikt nie otworzył. Także na pewno nie dodzwoni się. Proszę powiedzieć tej pani, żeby poszukała życzliwej osoby, która jej pomoże załatwić tą insulinę.
Bardzo pani dziękuję za tę uwagę. A z nami jest pani, która nadzoruje takie poradnie, zastępca dyrektora do spraw medycznych Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ. Pani dyrektor, no to co w takiej sytuacji zrobić?
NFZ pełni rolę informacyjną, tak jak państwo wiedzą, i również tak pomocniczą w koordynowaniu tych wszystkich działań w sytuacji nadzwyczajnej. Dotąd postanowiliśmy wspomóc ten cały system przez właśnie uruchomienie teleporad na większą skalę, to o czym teraz mówimy. I przekazaliśmy też i na stronie internetowej, na plakatach, sieć poradni, sieć telefonów w POZ-ach, czyli w opiece podstawowej, jak również w opiece specjalistycznej. Jeśli to nie funkcjonuje, tak jak tu Państwo zgłaszają, to jest to cenny sygnał również do nas jako współodpowiedzialnych za system, że trzeba tutaj wymagać po prostu od właścicieli czy od kierowników tych poradni, żeby zabezpieczyli swoich pacjentów, za których odpowiadają.
Rozumiem, że jak Pani tylko wyjdzie z tego programu, to będzie pierwszy telefon na Witosa. I tam tak. Będzie pałajanka. Pan Łukasz dzwoni, witamy Pana.
Dzień dobry, może tak, nie wiem, czy było wcześniej, przed chwilką włączyłem radio.
Tak.
Czy, jeżeli mój mały synek, który do pierwszej klasy poszedł, dostaje leki na odczulanie, raczej odczula się, jest tam po 6 czy 7 dawkach, czy może spokojnie przerwać, czy lepiej kontynuować to?
Pani doktor.
Tutaj myślę, że należy skontaktować się z poradnią alergologiczną, w której jest prowadzone odczulanie. Wszystko pewnie zależy od tego, na jakim etapie. Jeżeli to jest od pół roku, to być może lekarz, który prowadzi odczulanie, odroczy na 2 tygodnie, czy na pytanie, kiedy jest następna dawka, czy na dłuższy czas kolejną dawkę. Ale to jest w gestii lekarza prowadzącego.
Pan Artur. Dziękuję. Pan Artur pisze do nas, jakie różnice są między koronawirusem a zwykłą grypą. Czy wynik pozytywny w teście na grypę będzie ślepo pozytywny na koronawirusa? Nie wiem, co to znaczy ślepo, ale...
Nie bardzo wiem.
Jak można odpowiedzieć na te pytania? Różnica ze zwykłą grypą. Zacznijmy od tego. Rozkładamy na czynniki pierwsze.
Test na grypę to jest pierwszy test, który wykonujemy u osób podejrzanych o zakażenie koronawirusem. Jeśli test jest dodatni, potwierdza, że jest zachorowanie na grypę. Także to nie jest tożsame z zachorowaniem na koronawirusa. Koronawirus to jest nowy wirus, którego dopiero poznajemy. I główna sprawa, która na pierwszym etapie chorób trudna jest do zróżnicowania, właściwie niczym się pierwsze objawy nie różnią, poza tym, że bardzo szybko do kaszlu dołącza się duszność, więc podwyższona temperatura ciała, może przypomnę, podwyższona temperatura ciała, kaszel, jeśli dołącza się duszność i jeśli mieliśmy kontakt z osobą zarażoną albo osobą, która miała kontakt z chorym na COVID-19, wtedy istnieje podejrzenie, że my też mamy tego koronawirusa, nie od razu.
No dobrze, to teraz akademicko. Czy jest możliwe, że jest grypa i jest koronawirus naraz?
Nie wiem, czy takie przypadki już stwierdzono, szczerze
u nas
mówiąc.
Nie, na
natomiast z czysto medycznego punktu widzenia, tak jak przy każdej innej infekcji, jest możliwa taka koincydencja.
Tak.
No to wtedy będziemy mieli objawy bardzo podobne i w zasadzie takiego pacjenta trzeba pod jednym i pod drugim kątem badać. Czy w ogóle
znaczy
to się
pacjentów,
robi?
Przede wszystkim pacjentów, tak jak tu pani dyrektor mówiła, z wysoką gorączką powyżej 38, z suchym kaszlem i dusznością, bo to taka triada, którą się przypisuje COVID-19. To są pacjenci, którzy są kierowani do szpitali. Tam są diagnozowani również w kierunku koronawirusa. Więc jakby w ten sposób poprzez test się ich identyfikuje.
Jeżeli w tej chwili mamy okres takiej przejściowej pogody, szczyt właściwie zachorowań na grypę, również różnych przeziębień, no i niektórzy, no, cokolwiek tylko w nosie się pojawi, zaczyna się katar, już w głowie rośnie niewyobrażalne przerażenie. Czy katar to jest jakoś powiązany z koronawirusem? Bo wiem, że być
nie
może.
Nie jest charakterystycznym objawem. Za charakterystyczne się przyjmuje tą triadę. Wysoka gorączka, suchy kaszel i duszność.
Czyli jeżeli ktoś ma katar, to
to nie wyklucza koronawirusa.
Nie wyklucza,
natomiast nie jest traktowany jako
być.
Objaw charakterystyczny.
Jasne. No to kolejne pytania w takim razie. Jeżeli boli nas ząb, w jakim zakresie możemy liczyć na pomoc stomatologiczną i zaraz się rozwinie cały łańcuszek, bo są też inne specjalistyczne ambulatoria?
Tak, jeśli chodzi o stomatologię, jest troszeczkę inna sytuacja niż jeśli chodzi o ambulatoryjną opiekę specjalistyczną.
Ja już mam przełożone wizyty.
Tak, generalnie to jest bliski kontakt z pacjentem, aczkolwiek cały czas trzeba pamiętać, że to nie jest epidemia dżumy, to nie jest epidemia cholery, ani innych takich chorób zakaźnych, o których wiemy. To jest pandemia wirusa, którego jeszcze do końca nie znamy, ale co do którego odległość ta dwumetrowa, te podstawowe zasady higieny, tu mówiliśmy o środkach dezynfekujących, no mycie rąk, żeby nie przenieść tą drogą, natomiast droga kropelkowa, droga oddechowa, to jest droga
ale
transmisji wirusa.
Ale tam jest kontakt twarz w twarz.
Wobec tego używanie gogli, czyli takich ochron na twarz, które mogą być sterylizowane, to co jest zalecane również w szpitalach, umożliwia w sytuacjach nagłych lekarzom, stomatologom pomoc takim pacjentom. Wiem, że te gabinety są zamykane, czy zawieszana jest ich działalność. Monitorują skalę tego zjawiska. Nie może być tak, żeby nikt nie mógł udzielić w całym województwie pomocy stomatologicznej. Mamy placówkę dedykowaną tylko zbieraniu takich informacji, jeśli byłaby ograniczona dostępność. To jest dzień dzisiejszy właśnie.
No dobrze, to teraz kolejne pytanie. Pan Piotr przy telefonie, słuchamy.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Ja mam takie pytanie. Jestem pracownikiem restauracji i zaistniała u nas taka sytuacja, że jedna z osób ma dwa z trzech podawanych przez państwa objawów koronawirusa, czyli ma podwyższoną temperaturę i duszności, natomiast nie ma tego suchego kaszlu. No i mam takie pytanie, bo ta osoba już wykazywała takie objawy wcześniej, zanim restauracja została zamknięta dla osób z zewnątrz, czyli w momencie, kiedy były również otwarta sala. No i teraz druga osoba zachorowała.
Jasne, to się trochę...
Zgłosiła się ta osoba do lekarza. Natomiast telefonicznie zostało zdiagnozowane to, że raczej nie jest tutaj zarażona koronawirusem, raczej to jest zwykłe przeziębienie i mam takie pytanie, co w takiej sytuacji?
To takie pytanie też zadał nam wcześniej pan Stanisław, ja może rozszerzę je. Gdzie trzeba się zgłosić w razie zaobserwowania objawów zakażenia koronawirusem? Do sanepidu? Do którego sanepidu? Do laboratorium? Jeśli tak, to do którego laboratorium? Do szpitala zakaźnego? Jeśli tak, czy w Białymstoku, czy już teraz w Łomży? Czy też do szpitala w Łomży od razu?
W sytuacji obserwowania tych objawów niepełnych, to o których mówił nasz słuchacz, trzeba najpierw zadzwonić do lekarza pierwszego kontaktu, ponieważ tak jak pani doktor wspomniała, może to być zwykła infekcja, zwłaszcza jeśli nie było żadnego podejrzanego kontaktu z osobą przyjeżdżającą z terenów zagrożonych epidemią, czy podlegających epidemii. Natomiast w sytuacji, kiedy spełnione są te kryteria możliwości zachorowania, czyli kontakt z osobą chorą lub mającą kontakt z zakażoną, plus temperatura, kaszel i duszności, dzwonimy przede wszystkim do powiatowej stacji sanepidu. Wykaz telefonów tych stacji jest na stronce NFZ-u i na wszystkich innych możliwych plakatach i innych informacjach. Po to dzwonimy, żeby upewnić się, że nasza obserwacja własna to jest rzeczywiście to zakażenie. Jeśli uzyskamy potwierdzenie, wtedy zgłaszamy się do oddziału zakaźnego, nie do żadnego laboratorium, do oddziału zakaźnego i nie środkami komunikacji publicznej, tylko albo pieszo, albo własnym transportem. I zakładamy maseczkę, żeby nie zakazić nikogo po drodze.
Bo wtedy my musimy się oddzielić, żeby nie prądkować, powiem potocznie
mówiąc.
Maseczki
nie kładą zdrowi.
Jasne. A jeszcze pytanie. Czy zgłaszamy się do oddziału zakaźnego w Białymstoku, czy też w miejscu, gdzie mieszkamy, jest taki oddział zakaźny, czy już do Łomży?
Zgłaszamy się do najbliższego oddziału zakaźnego, najbliższego naszemu miejscu zamieszkania. Chodzi o to, żeby właśnie ograniczyć możliwość kontaktu z innymi osobami.
No i jeżeli jest sytuacja taka jak tu, że tam są pracownicy, którzy się kontaktowali z tą osobą, która ma objawy, to co w takiej sytuacji? To sanepid powinien podpowiedzieć?
Nie, sanepid potwierdza, że objawy rzeczywiście wskazują na zakażenie. Natomiast
ale co z tymi innymi ludźmi?
Z osobami, które wcześniej się kontaktowały. Po potwierdzeniu infekcji osoby te kontaktujące są objęte kwarantanną domową albo nadzorem epidemiologicznym w zależności od tego, jaka jest sytuacja.
Niewiele osób, około 80 chyba jest w województwie podlaskim na kwarantannie z tego, co pamiętam, więc nie wiemy, jak ona wygląda, więc można by opisać, jak wygląda kwarantanna w ogóle, co czeka kogoś takiego.
Tak, jak najbardziej podajemy również na stronce NFZ-u, do której cały czas państwa kieruję, wytyczne, jak powinna wyglądać kwarantanna domowa, że nie są to koronaferie, jak mówi młodzież, prawda? Tylko to jest kwarantanna polegająca na ograniczeniu kontaktów z osobami z zewnątrz. Nie to, o czym mówimy, nie zapraszaniu nikogo do domu, nie wychodzeniu bez koniecznej potrzeby. W miarę możliwości izolacji od domowników na odległość około 2 metrów, używaniu osobnych sztućców, korzystaniu z osobnej toalety. Zwłaszcza dotyczy to kwarantanny w stosunku do osób, które przyjechały z zagranicy i mieszkamy z nimi razem. nawet wychodzenie na spacer z psem lepiej dedykować komuś zaprzyjaźnionemu, kto tej kwarantannie nie podlega.
129 osób, z tego co mi podpowiada kolega, właśnie jest już w tej chwili w stanie kwarantanny w województwie podlaskim. Przypomnę, że w województwie podlaskim nie stwierdzono jeszcze, czy to znaczy, że na pewno po naszym regionie nie krąży ktoś, kto ma właśnie tego koronawirusa?
W tej chwili mamy taką informację, że nie mamy na naszym terenie żadnego pozytywnego testu pacjentów, którzy byli przebadani. I tak należy tą informację czytać.
Jeśli można uzupełnić, to chciałam podkreślić, że wiele osób przechoruje koronawirusa bezobjawowo albo nie będzie wiedziało, że to była ta infekcja. Tylko 15% do 20% będzie diagnozowanych ze względu na komplikacje.
I to pytanie, które w tej chwili mam z internetu, z poczty elektronicznej, bardzo pasuje do tego wątku. Jestem młoda, czy jeśli zachoruję na koronawirusa i nie będę tego świadoma, to objawy będą łagodne. Czy jeśli nie będę nic z tym robiła, czy to może mi po prostu przejść, czy się będzie nasilać, czy jeśli nie będzie to zauważone i leczone, czy samo to z czasem przejdzie. Pozdrawia pani Ewa.
Przebieg choroby zależny jest od odporności organizmu. W dużej mierze jest trudny do przewidzenia, dlatego nie odpowiem jednoznacznie na takie pytanie. Te nieznikłe objawy, które występują u innych, a bardzo poważne występujące u drugich osób, no na pewno związane są z wiekiem, ale również z odpornością organizmu. Także może tak być, że osoba nie będzie diagnozowana w tym kierunku, przechoruje i nawet nie będzie wiedziała, że chorowała.
A mogło być tak, że już przechorowała, wyleczyła się i też nikt o tym nie wie.
Tak, tak.
Bo nikt tego nie stwierdził.
Generalnie większość populacji przechoruje skąpoobjawowo tą infekcję, ponieważ jesteśmy w sezonie infekcyjnym i mamy również inne typy infekcji, więc rzeczywiście bardzo duża część osób, które będą zarażone, nawet nie zorientują się, że przechorowały.
Czy jeżeli przechoruje i wyzdrowieje, to będzie odporna na tę chorobę?
Krótko znamy wirusa, żeby
jeszcze
o tym
nie
mówić.
Wiemy.
Jeszcze tego nie wiemy, no właśnie. Jeśli chodzi o kolejne pytania, gdzie mogą szukać pomocy szpitalnej mieszkańcy Łomży i okolic, pani dyrektor?
Przygotowanie szpitala w Łomży na wypadek wystąpienia w naszym województwie również zjawiska epidemicznego. To było ogromne przedsięwzięcie logistyczne, w czym uczestniczył fundusz w sensie organizacyjnym, informacyjnym może bardziej niż organizacyjnym. I przekazaliśmy również mieszkańcom Łomży i okolic szczegółowe informacje, do których oddziałów zostali przewiezieni pacjenci ze szpitala, do oddziałów jednoimiennych, żeby ciągłość leczenia była zachowana. Jeśli chodzi o poradnie specjalistyczne, które funkcjonują przy szpitalu w Łomży, teleporady są udzielane w dalszym ciągu przez specjalistów z tych poradni. Natomiast pacjenci pierwszorazowi mogą zgłaszać się do poradni w takich samych, do jakich mają skierowanie, tylko w innych lokalizacjach. I do jakich to poradni? Pacjenci, którzy w ciągu najbliższych 14 dni mieli umówioną wizytę, zostali poinformowani SMS-ami, jak również telefonicznie. NFZ zadzwonił do 800 pacjentów takich właśnie z tego regionu, żeby wiedzieli, dokąd iść.
Przy telefonie pan Sławek. Dzień dobry panu.
Dzień dobry panie redaktorze. Ja mam pytanie do pani doktor. Leczy się na chorobę jelit i obecnie uczestniczy w programie leczenia biologicznego. Czy też jestem w grupie ryzyka, czy nie?
Stosowanie leczenia biologicznego wpływa na nasz układ odpornościowy. W związku z tym traktuje się tych pacjentów najczęściej jako pacjentów z grupy ryzyka przy nie tylko infekcji koronawirusowej, ale również przy innych infekcjach. Także należy zachować wszelkie środki ostrożności. Tak jak mówiliśmy, dezynfekcja rąk, mycie, unikanie dużych skupisk.
Bardzo proszę.
Ja chciałam jeszcze uzupełnić, że leczenie w programach terapeutycznych, programach lekowych i chemioterapia, czyli takie trudne metody leczenia, które właśnie wpływają na naszą odporność, również została zabezpieczona organizacyjnie, jeśli chodzi o Szpital Łomżyński, który też prowadził takie leczenie. I informacje dotyczące tych szpitali, które mają obowiązek przejąć leczenie, szczególnie w sytuacjach, kiedy termin jest konkretny podania leku, też są przekazane i bezpośrednio do wszystkich tych szpitali, które dysponują analogicznym leczeniem. I na naszej stronce jest ta informacja, ponieważ pacjent sam nie jest w stanie wybrać, do którego oddziału ma się skierować, bo nie ma takiej wiedzy, który oddział szpitalny w jakim mieście prowadzi tego typu leczenie. Także tutaj pośredniczy już NFZ.
Najnowsze informacje z Ministerstwa Zdrowia są takie, że jest 16 kolejnych nowych przypadków stwierdzenia koronawirusa. W sumie jest to już 221 osób. Nie ma jeszcze żadnego przypadku w województwie podlaskim. Także to dobra informacja dla naszych słuchaczy z naszego województwa, tego tutaj, ale niestety coraz gorsza dla tych wszystkich, którzy śledzą, co się dzieje w sprawie z koronawirusem. Pan Michał dzwoni do nas, słuchamy pana.
Dzień dobry. Dzień dobry. Michał, lat 35. Ja chciałbym się dowiedzieć, takie jedno pytanie zadać, bo słyszymy cały czas w mediach, że osoby, które do tej pory zmarły na koronawirusa, tak, miały choroby współtowarzyszące.
Tak.
Tak. Ja do tej pory nawet nie rozumiem, co oznacza współtowarzyszące. Czy to są choroby przewlekłe, czy tak jak ja, jestem młodym chłopakiem, ale no, zażywam leki na nadciśnienie. I czy to jest choroba współtowarzysząca, czy to bardziej chodzi o leki, znaczy chodzi o choroby, które są naprawdę przewlekłe.
Dajmy szansę pani doktor Joanna Szeląg.
Generalnie, tak jak żeśmy mówili już wcześniej, rzeczywiście choroby przewlekłe, chociażby takie jak cukrzyca, czy ciężkie choroby układu krążenia, zdecydowanie stanowią czynnik ryzyka. I nie orientuję się, z jakimi schorzeniami byli pacjenci, którzy zmarli, ale należy spodziewać się, że prawdopodobnie ze schorzeniami właśnie przewlekłymi. Nadciśnienie najczęściej jest dość częstą jednostką chorobową. Występuje w różnym wieku i niewątpliwie jako choroba układu krążenia jest jakimś czynnikiem ryzyka, ale nie takim samym jak na przykład niewydolność krążenia, która zdecydowanie pogarsza rokowanie.
Jeszcze jeden telefon, pan Witold przy telefonie, słuchamy. Dzień dobry.
Dzień dobry. Ja mam takie pytanie. W 2015 roku miałem resekcję całkowitą żołądka, następnie chemię, radioterapię. W 2018 miałem robioną zastawkę tętniaka aorty i stenta wstawianego. Obecnie 26 kwietnia mam się kłaść na endoprotezę stawu kolanowego. Co mam zrobić?
Słuchamy.
Tutaj myślę, że to nie jest do nas pytanie. Do 26 kwietnia jeszcze sporo czasu, więc dopiero czas pokaże, czy operacje planowe, bo taką jest wstawienie endoprotezy stawu, będą odraczane, czy nie. Także tutaj trzeba się kontaktować ze szpitalem, w którym ma pan zaplanowany zabieg.
I tam właśnie trzeba zadzwonić i wszystkiego się dowiedzieć.
Dokładnie.
Bardzo dużo tych pytań było od państwa, no ale niestety czas nieubłagalnie mija. Bardzo dziękuję za odwiedzenie Radia Białystok. Wiem, że panie wrócą za chwilę na swoje stanowiska, bo kto jak kto, ale lekarze w tej chwili to mają. Poza tym, że muszą odbierać telefony, to jeszcze i prowadzić normalną swoją pracę z podopiecznymi. W związku z tym dziękuję bardzo. Moim i państwa gościem dzisiaj były doktor nauk medycznych Marzena Juczewska, zastępca dyrektora do spraw medycznych Podlaskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
Oraz specjalistka medycyny rodzinnej doktor Joanna Szeląg. Wszystkim życzę dużo zdrowia.
Bardzo.
Cała audycja była na żywo, również w internecie. A teraz, jeśli ktoś chce wrócić do tych pytań, zapraszam na stronę internetową. Tam można również będzie odsłuchać. Dziękuję za uwagę. Włodzimierz Filipowicz, do usłyszenia. Za chwilę popołudnie z Polskim Radiem Białystok i Marcin Kozłowski.